Robię to, co lubię, czyli gotuję.
Mniam.
Marlena Chrzanowska. Dzień dobry, szczęść Boże. Kochani słuchacze, spotykamy się dzisiaj tuż po słodkim, lukrowanym, tłustym czwartkiem, a przed ostatkami, o których opowiadałam Wam na naszym ostatnim spotkaniu na antenie Radia Rodzina. Przed nami Wielki Post, który rozpoczniemy już w tę środę, którą zwiemy Środą Popielcową. Dziś wiemy, jak przeżywamy okres Wielkiego Postu, co jemy, jak się ubieramy i jak zachowujemy, a zarówno kiedy się zaczyna i kiedy kończy. Ale czy zawsze było tak samo? Na naszym dzisiejszym spotkaniu chcę Was, drodzy słuchacze, zabrać w podróż. Chcę Was zabrać do dawnej Polski, której nie pamiętamy, ale dzięki źródłom historycznym jesteśmy w stanie przenieść się w tamte czasy i je poznać. Dlatego dziś chcę Państwu opowiedzieć, jak przeżywano Wielki Post w Polsce na przełomie wieków. Post i poszczenie ma w Polsce wiekową tradycję. Chyba każdy z nas słyszał historię o Bolesławie Chrobrym, który gorliwie zachęcał nowych chrześcijan do przestrzegania postów, zwłaszcza wybijając zęby tym, którzy jedli mięso w zakazane dni. To bardzo jaskrawy przykład, ale ukazuje wagę, jaką przykładano niegdyś do suszenia, bo tak nazywano poszczenie. W Polsce post zaczynamy w środę. Dzień ten nazywamy także wstępną środą, ponieważ jest pierwszym dniem Wielkiego Postu poprzedzającego Wielkanoc i wstępem do uroczystości wielkopostnych albo popielcem, ponieważ we wszystkich kościołach podczas nabożeństwa posypuje się głowę wiernym popiołem. Księża, sypiąc popiół na głowy, przypominają wszystkim o śmierci, przemijaniu i znikomości rzeczy ziemskich słowami: pamiętaj, człowieku, że z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Wielkopostny rytuał posypywania głów popiołem został wprowadzony do liturgii kościoła około IV wieku i aż do X wieku przeznaczony był wyłącznie dla osób publicznie odprawiających pokutę. Po ceremonii tej pokutnicy musieli opuścić kościół, a progi świątyni wolno im było przestąpić dopiero po spowiedzi wielkanocnej Wielki Czwartek, obchodzony jako dzień odpuszczenia grzechów i pojednania z kościołem. Później sypanie popiołu na głowę stało się obrzędem stosowanym wobec wszystkich wiernych i dotychczas jest znakiem pokuty i żalu za grzechy. Obrzędy kościelne Środy Popielcowej wyznaczały też nieodwołalnie koniec zabaw zapustnych, ale jeszcze w początkach XX wieku zabawy, psoty i niektóre zwłaszcza zwyczaje zapustne, np. kłoda popielcowa czy tańce kobiet na wysoki len, trwały jeszcze przez niemal cały dzień. Sama ceremonia kościelna i proch sypany na głowy bywały zwłaszcza dla młodzieży pretekstem do psot i zabawy połączonej z rozsypywaniem i wzajemnym obrzucaniem się popiołem. W Środę Popielcową starannie myto i wyparzano wszystkie naczynia, aby nie pozostał nawet ślad tłuszczu i mięsnych wywarów, a patelnie i rynki ostentacyjnie wyrzucano przez okno do sadu lub wynoszono je na strych. W ten sposób manifestowano gotowość do wielkopostnych umartwień. My dzisiaj pamiętamy o poście w piątek. A dawniej, w średniowieczu, aż do XVII wieku pościło się w środę, piątek i sobotę. Dlaczego w środę? Bo to było nawiązanie do zdrady Judasza. W piątek do męki Chrystusa, a post w sobotę był Wigilią, czyli przygotowaniem do niedzielnego świętowania. Oprócz tego post w Wigilię Wszystkich Świętych, Nowego Roku, czyli w Sylwestra, dopiero od północy można było jeść mięso i bawić się. Poszczono też Wigilię Trzech Króli, świąt wszystkich apostołów, świąt maryjnych, a było ich sporo. Różnie można to liczyć, bo część świąt była ruchoma, ale na pewno co najmniej pół roku w Polsce post obowiązywał. I to nie wszystko, bo były jeszcze dni suche. Tak zwane dni suche, czyli 3 dni ścisłego postu raz na kwartał, związane z kalendarzem liturgicznym. Dni suche były m.in. po pierwszej niedzieli Wielkiego Postu, czyli zesłaniu Ducha Świętego. Postów było dużo, stąd utrwalone w naszej kulturze były różne zwyczaje wielkopostne. Podczas Wielkiego Postu wiele osób rezygnowało z picia alkoholu i palenia tytoniu. Fajki i woreczki z tytoniem lub machorką odkładano do schowków i sięgano po nie dopiero w niedzielę wielkanocną. Odkładano i dla pewności zamykano na klucz. Niedozwolona była muzyka. ustawały śpiewy, wszelkie zabawy i spotkania, a młodzież i dzieci karcono za głośniejsze śmiechy i krzyki. Na całe 6 tygodni, z małymi tylko przerwami, ustawało życie towarzyskie. Zastępowały je wspólnie odmawiane modlitwy, czasem głównie na dworach, wspólna lektura pobożnych książek. Wszystkim tym rygorom ludzie poddawali się bez protestu i z wielką skwapliwością oddawali się wielkopostnym praktykom. Tę wielkopostną ciszę, spokój i powagę przerwały niegdyś prawie już zapomniane obchody półpościa. W dniu, w którym przypada połowa Wielkiego Postu, po ulicach wsi i miast biegali chłopcy, hałasując drewnianymi kołatkami i terkotkami, waląc z hukiem drewnianymi młotami, inaczej szlagami, co zwało się wybijaniem półpościa, i rozbijając gliniane garnki i czerepy wypełnione popiołem o drzwi domów, zwłaszcza tych, w których mieszkały panny na wydaniu. Wykrzykliwali przy tym głośno: półpoście, półpoście. Nawet bardzo pobożne osoby tolerowały te hałasy i psoty. Oznaczały one bowiem, że zbliżą się wesoły i suty czas świąteczny i że pora rozpoczynać wielkie wiosenne porządki oraz inne przygotowania do świąt wielkanocnych. W dni postne zmieniało się głównie menu. I tak przecież ubogie w znacznej części naszego kraju. Odmawiano sobie mięsa i tłuszczy zwierzęcych, niekiedy jajek, nabiału, cukru i miodu, a dania omaszczano olejem lnianym. Dodatkowo czas postu przypada na czas przednówka, czyli okresu w roku, kiedy zeszłoroczne plony powoli się wyczerpują, a zamarznięta ziemia uniemożliwia rozpoczęcie prac rolnych. Co jedzono zatem w czasie postu? Zwykle były to kapusta, ziemniaki, karpiele, suszone śliwki oraz ryby, a głównie śledzie. Przez 40 dni na wiejskich stołach królował jednak żur. Popielcowa środa następuje, kuchareczka żur gotuje. W jaki sposób można przygotować zakwas na postny żur? Otóż będziemy potrzebować 3 szklanki wody, 1 szklankę mąki razowej żytniej, 3 ząbki czosnku oraz przyprawy: ziele angielskie, liść laurowy i pieprz w ziarenkach oraz dodatkowo słoik, kawałek gazy i gumkę lub sznurek. Jak wykonać taki żur? Wsypujemy mąkę do słoja, dodajemy obrany czosnek oraz wszystkie przyprawy, następnie zalewamy wodą i dobrze mieszamy. Przykrywamy słoik gazą i przewiązujemy sznurkiem bądź gumką i odstawiamy w ciepłe miejsce na 5 dni. Proszę pamiętać, aby raz dziennie zakwas przemieszać. Jak raz Państwo ugotujecie żur na tym zakwasie, gwarantuję, iż nigdy więcej nie kupicie gotowego w sklepie. Jeżeli zostanie Wam trochę zakwasu, stawcie go do lodówki i tam można przechowywać go jeszcze przez 14 dni. Sprawą oczywistą jest, że postny żur gotowany będzie tylko i wyłącznie na wywarze z marchewki, pietruszki i selera z dodatkiem ziemniaków. Kochani, jeżeli mamy zakwas, to jest to najprostsza zupa do ugotowania. Warzywa obieramy i wrzucamy do gotującej się wody. Po około pół godzinie do warzyw dodajemy obrane i pokrojone w kostkę ziemniaki. Kiedy ziemniaki będą już miękkie, wlewamy zakwas i tu uwaga, warzywa i ziemniaki muszą być miękkie, bo gdy wcześniej zalejemy zakwas, to warzywa i ziemniaki nam się nie ugotują, mimo iż gotowaliśmy je nawet 5 godzin. Kiedy zupa z zakwasem się zagotuje, doprawiamy żur, pamiętając o dużej ilości majeranku oraz czosnku, mimo iż czosnek używany był już do zakwasu. Aby nieco przybliżyć smak żuru, jaki znamy i jadamy, ale wciąż zachowując jego postny charakter, możemy na łyżce masła podsmażyć drobno pokrojoną cebulę i dodać do żuru. Ale z zakwasu, który przygotowaliśmy, również możemy przygotować pyszny wielkanocny żurek z jajkiem i białą kiełbasą, gotowany na wędzonych żeberkach. Pychota! Przyznacie Państwo, iż propozycja żurku wielkanocnego jest bardziej przekonująca, prawda? No cóż, ale dla równowagi w kuchni zachęcam Was, drodzy słuchacze, do ugotowania żuru postnego. We wczesnym średniowieczu Wielki Post to próba oszukiwania postu przez bogatych. Można było jeść najwspanialsze ryby, skorupiaki, słodycze, najdroższe rzeczy, które sprowadzano ze świata i formalnie pościć. Dziś poszczenie kojarzy nam się z odmawianiem tego. Wtedy oszukiwano zmysły. Przygotowywano coś ze słodyczy czy ryb, co wyglądem przypominało dania mięsne i czasem trudno się było zorientować lub zauważyć różnicę. Z tłustych ryb robiono kiełbasy, które przyprawiano cukrem, cynamonem i imbirem. Czyli tak samo jak wtedy doprawiano mięso. Krojono je potem w kawałki i zapiekano w pasztecie. Czy zastanawialiście się Państwo, dlaczego symbolem przestrzegania chrześcijańskiego postu jest mięso, choć w Biblii nie ma zakazu jego jedzenia? W Biblii nie ma postu w naszym rozumieniu. Jest mowa tylko o tym, że się nie je, czyli opisany jest post ilościowy, a nie jakościowy. Nie ma informacji o tym, co można jeść, a czego nie. Jest wolność żywieniowa. Nie ma czegoś takiego jak post. I dopiero w III czy IV wieku chrześcijanie od niego odchodzą i hierarchowie Kościoła tworzą zasady postu, opierając się na różnych tradycjach. Między innymi dietę i kulturowej, wywodzącej się ze starożytności. W starożytności mięso jedzono rzadko. Ono ewidentnie było związane z jakimś świętem, oczywiście pogańskim. Wtedy się pojawiało ku czci jakiegoś boga. W starożytności nie znano też takiego podziału na zwierzęta, jak my dziś znamy. Uważano, że pewne zwierzęta mają gorącą, wybuchową krew, zaliczono do nich większość ssaków i ptaków, a inne, te żyjące w wodzie, są z zimnej natury i jedzenie ich nas oziębia. W starożytnej dietetyce dominowała teoria humoralna. Wierzono, że skoro świat jest zbudowany z czterech żywiołów, ognia, wody, powietrza, ziemi, to i ludzkie ciało wypełnione jest przypisanymi tym żywiołom płynami, nazywanymi wtedy humorami. Równowagę humorów zapewniała odpowiednia dieta. I tak uważano, że ktoś, kto zjada za dużo mięsa, uznawanego za żywioł gorący, jest nerwowy, rozwiązły, ma zwiększone libido i chęć do bójki. Równowagę zapewniać miały pokarmy wilgotne i zimne, ryby oraz warzywa. Nie można było jeść też produktów, które pochodziły od zwierząt, czyli mleka, jajek, masła, sera, co było logiczne. W kulturze śródziemnomorskiej, która przejęła te zwyczaje, to też było zrozumiałe, bo tam i tak mięso jedzono rzadko od święta. Natomiast na północy, gdy w średniowieczu chrześcijanami stają się Germanie i Słowianie, to wszystko zaczynało znaczyć coś innego. To samo w innym świecie, innym klimacie znaczyło coś innego. W okresie Wielkiego Postu występowały takie zwyczaje jak topienie Judasza. Wielką Środę rozkrzyczany korowód wiejskiej młodzieży ciągnie po całej wsi wypchaną słomą kukłę, mającą przedstawić Judasza. Wiele jest przy tym śmiechu i śpiewów. Po wywleczeniu kukły poza obręb wsi wrzucano ją do wody i rzucano weń kamieniami, dopóki nie poszła na dno. Dawniej w Polsce przestrzegano postu bardzo gorliwie, wyrzekając się nie tylko mięsa i tłuszczów roślinnych, ale nawet nabiału i cukru. W większości pożywienie wielkopostne stanowił żur i śledzie. Nic więc dziwnego, że pod koniec Wielkiego Postu, najczęściej Wielki Piątek, wszyscy mieli już dość tej strawy i urządzali tak zwany pogrzeb żuru i śledzia. Wśród okrzyków radości ze śpiewem i z zachowaniem staropolskiego ceremoniału wynoszono uprzykrzone artykuły z domów, wrzucano do dołu wykopanego poza terenem wsi i zakopywano, odrzekając się od tej strawy na cały rok. W niektórych regionach, na przykład w krakowskim, ludność wiejska zakopywała także garnek z popiołem. Gdy do Wielkanocy pozostawał tydzień, do najważniejszych świąt w roku, następują dni gorączkowych przygotowań. Sprzątanie, szorowanie, czyszczenie, wietrzenie, zwłaszcza na polskich wsiach, przedświąteczne porządki urastały do roli niemalże rytuału sakralnego. Mężczyźni nie są teraz potrzebni w domach, wręcz przeszkadzają, więc się ich wypędza do prac w polu. Dziwne, ale prawdziwe. Na tydzień przed Niedzielą Palmową gospodynie wiejskie przestawały piec chleb. Nie wolno było tego robić aż do Wielkiego Tygodnia. Jeżeli którakolwiek z gospodyń by ten zakaz złamała, mogłaby sprowadzić na całą wieś suszę. Jedynym sposobem, aby się od tego uchronić, było ukaranie winnej przez wrzucenie jej i jej garnków do rzeki lub jeziora. Na wsiach uderzano palmami także zwierzęta, na przykład krowy, aby były zdrowe i dawały dużo mleka. Był nawet zwyczaj dawania dzieciom do połknięcia oderwanej od palmy bazi, aby je uchronić od chorób gardła. Na dowód, iż pos był bardzo poważnie traktowany, przedstawię Państwu kilka oryginalnych przepisów na postne potrawy. Galareta na post. Weźmij szczupaka dobrego, któremu głowę i ogon utniesz, a w kaszanacie uważysz samego zaś szczupaka ohędożonego, porąb w sztuki i linu w parę także wymocz. Wstaw w pięknym garncu, w wodzie, trochę posoliwszy, nakryj, włóż pietruszki wiązkę niemałą, waż aż od kości odpadnie, a odszumuj pięknie, odstaw, odlej w insze naczynie piękne ten rosół, a gdy się podstoi, przeceć przez serwetę. Wyciśnij cytryn według smaku, wina, cukru, cynamonu całkiem, goździków, wlej to wszystko w piękne naczynie i waż długo. Przydaj potem piżma, a lej przez worek na misę, włożywszy oną głowę i ogon w środek, a jeżeli będziesz chciał, daj kolorów różnych. Kasza zapalna postna. Weź jagieł, opłukać je pięknie i ususz. I utłukrze na mąkę. Uczynić mleka makowego i polać w tę mąkę i przesadzić przez sitko. Dopiero włożyć cukru albo miodu według rodzynków drobnych i tak ważyć, ustawnie mieszać. Skoro będzie gęsto, to odstawić. Nakrajać chleba suchego, garnek białych i na wierzch posypać do stołu. Ciasto smażone postne. Najkrótszy przepis, jaki znalazłam. Urobić ciasto z winem, jabłek nakrajać w talarki i maczać w tym cieście i kłaść w oliwę gorącą, ale nie tykać nożem, bo by nie rosły. Drodzy słuchacze, dla niektórych Wielki Post może wydawać się odległy lub nieistotny. Jednak faktem jest, iż nie tylko rozwija poczucie dyscypliny i samokontroli, które wszyscy moglibyśmy wykorzystać w naszym życiu. Nie wspominając o tym, że jest to również świetny wzmacniacz pewności siebie i uczy nas, jak zdrowiej się odżywiać na co dzień. Decyzja o usunięciu zbyt bogatego lub tłustego jedzenia z diety nie tylko sprawi, że poczujemy się lepiej, ale będzie to również świetna praktyka w powstrzymaniu się od przejadania podczas spotkań z przyjaciółmi. Nie tylko to, ale może zainspirować nas do spożywania zdrowych alternatyw, a nawet do przyjęcia zdrowszej diety w przyszłości. Kochani, ale zanim Wielki Post się zacznie, przed nami jeszcze wtorek, ostatni dzień karnawału. Więc na koniec jeszcze przestroga ostatkowa. Jak czytamy w dziele Zygmunta Glogera, rok Polski w życiu tradycji i pieśni, wydanym w Warszawie w 1900 roku, lud powiada, że we wtorek zapustny stoi diabeł za drzwiami karczmy i spisuje wychodzących z niej po północy. Tak więc uwaga na ostatkową zabawę po północy, bo może się to źle skończyć. Pozdrawiam i zapraszam na nasze spotkanie w marcu. Marlena Chrzanowska. Zapraszam Was do przeżycia przygody, jaką jest gotowanie. Oczywiście na antenie Radia Rodzina. Serdecznie zapraszam, Marlena Chrzanowska.